Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zaczynamy kolejny datownik. Kilka dni temu, 11 lipca, minęła 80. rocznica urodzin Tomasza Stańko, wybitnego polskiego jazzmana. To nie jest łatwe zadanie opowiadać o mistrzu Stańko, dlatego że on sam w wywiadach stworzył swój autoportret i nie był to autoportret jednolity. Zresztą nie tylko muzyka, choć była największą miłością jego życia, była jego pasją, bo przecież interesował się także innymi gatunkami sztuki, interesował się malarstwem, interesował się również nauką, między innymi astronomią, i często w wywiadach powtarzał, że lubi się w ten sposób, jak on to mówił, pogrubiać. Tomasz Stańko urodził się 11 lipca w 1942 roku w Rzeszowie. Jak łatwo zgadnąć, to były niezwykle trudne czasy. Tata Józef był prawnikiem, mama Eleonora z domu Jakubiec była nauczycielką. Edukację muzyczną Tomasz Stańko rozpoczął bardzo wcześnie, bo mając zaledwie 7 lat, to był rok 1949, i wtedy zaczął uczęszczać do podstawowej krakowskiej szkoły muzycznej, ale co ciekawe, wówczas w klasie skrzypiec. Później było jedno liceum, to było liceum imienia Jana Kochanowskiego w Krakowie, później liceum imienia króla Jana III Sobieskiego, a wreszcie, i to ważny moment, Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna, i już nie w klasie skrzypiec, a w klasie trąbki. Niezwykle ważną datą w życiu Tomasza Stańko był rok 64, bo to właśnie w tamtym roku rozpoczął on studia w Akademii Muzycznej w Krakowie. To był rzecz jasna wydział instrumentalny, klasa trąbki, a uczył się pod kierunkiem znakomitego profesora Ludwika Lutaka. Swoją pracę dyplomową Tomasz Stańko obronił w niezwykle gorącym dla muzyki na całym świecie roku 69, chociaż oczywiście w Polsce był utrudniony dostęp do tego, co działo się na świecie. Nie sposób opowiadać o Tomaszu Stańko, nie cytując go. W jednym z wywiadów powiedział: my muzycy wiemy dokładnie, dlaczego to jest takie piękne. Prawie nikt poza nami tego nie wie. Jazz to wielka sztuka, która dopiero zaczyna się rozwijać. Muzyka poważna jest jak fizyka Newtona, a muzyka jazzowa jest jak fizyka kwantowa. Inne skale, inne zależności, inny czas, ta sama rzeczywistość. No właśnie, gdybyśmy szukali takiego momentu w życiu Tomasza Stańko, kiedy zafascynował się jazzem, kiedy jazz zmienił jego sposób myślenia o muzyce, to bez problemu odnajdziemy ten moment. To był koncert, słynny koncert Dave'a Brubecka w krakowskim klubie Rotunda. To był rok 1958 i po raz pierwszy Stańko zetknął się wówczas z tak znakomicie granym jazzem na żywo. Wkrótce potem zaczął brać udział w jazzowych jamach. Poznał także Adama Makowicza, z którym już w roku 62 postanowił założyć zespół, który miał później przejść do historii polskiej muzyki jazzowej. Nazywali się Jazz Darings. Zaprosili tam także Wiktora Perelmutera i Jacka Ostaszewskiego. Ten romans Tomasza Stańko z jazzem szybko zaczął przynosić owoce, bo najpierw Jazz Darings wygrali konkurs amatorskich zespołów jazzowych Polski Południowej, a Tomasz Stańko tam zdobył nagrodę jako instrumentalista. Zresztą patrząc z perspektywy tak odległego już czasu, Jazz Darings często nazywani są jedną z pierwszych formacji free jazzowych nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Jazz, jak wspominał muzyk w rozmowie z Rafałem Księżykiem, był opozycją szkoły, stabilizacji i mieszczaństwa, które dał mi rodzinny dom. Instynktownie czułem, że jazz najbardziej pomoże mi w pokonaniu słabości, zmianie osobowości. Szczególnie druga połowa lat 60. była niezwykle owocna w karierze Tomasza Stańko, bo z jednej strony on cały czas studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie, a z drugiej strony jego kariera jednocześnie już przyspieszała, więc żył troszeczkę w takim artystycznym rozkroku, bo z jednej strony szkoła, która wpajała nieco inne zasady, a z drugiej strony jazz, ten improwizowany, czasami pozbawiony zupełnie muzycznych schematów, a więc to były przede wszystkim koncerty z Jazz Darings, ale już zaczął Tomasz Stańko towarzyszyć innym wspaniałym muzykom, m.in. Michałowi Urbaniakowi czy Andrzejowi Trzaskowskiemu. Ale w 63 roku, jeszcze zanim Stańko rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, poznał on wybitnego artystę, Krzysztofa Komedę. Zadebiutował z kwintetem Komedy Stańko już w roku 63 na Jazz Jamboree, a potem tych występów miało być zdecydowanie więcej. Zresztą w 64 roku na swoje zagraniczne koncerty Stańkę zaczął zapraszać także Andrzej Trzaskowski. Stańko doznał tego wielkiego zaszczytu, bo mógł wystąpić na Jazz Jamboree zarówno z Trzaskowskim, jak i z Komedą. No a później w 1966 roku było to niemal sejsmiczne wydarzenie w historii polskiego jazzu, czyli słynna płyta Krzysztofa Komedy Astigmatic z udziałem Stańki. Po latach Tomasz Stańko tak wspominał Komedę. Przede wszystkim Krzysztof był moim wielkim guru. Jako 20-letni chłopak trafiłem do najlepszego polskiego zespołu. Wcześniej krótko grałem z Michałem Urbaniakiem. Zetknąłem się z charyzmatycznym artystą. Obcowałem z nim. To było niezwykle cenne w mojej edukacji, kształtowaniu się. Stańko szybko pokochał życie koncertowe nie tylko w tym aspekcie stricte muzycznym, ale także w aspektach pozamuzycznych. Pamiętam taki wywiad, w którym mówił, że dziewczyny koncertom dodają prestiżu. Zawsze instynktownie wypatruje lasek kręcących się wokół sceny. Miles Davis powiedział, że jeżeli na twoje koncerty nie przychodzą piękne kobiety, to lepiej przestań grać. I coś w tym jest, naprawdę. Mówił Tomasz Stańko. W 1968 roku Komeda wyjechał do USA, a Stańko zaczął działać już jako lider zespołu, który zresztą został powiększony o fantastycznego saksofonista i skrzypka Zbigniewa Seiferta. Na Jazz Jamboree Anno Domini 1968 już Tomasz Stańko pojawił się z poszerzonym składem jako Tomasz Stańko Quintet i niemal błyskawicznie zwrócili na siebie uwagę, nie tylko w Polsce, ale później również na przeróżnych jazzowych scenach międzynarodowych. Tutaj głośnym echem odbił się m.in. ich występ na berlińskim festiwalu w roku 1970. Ta muzyka, którą Tomasz Stańko tworzył w tym kwintetowym, jeżeli tak możemy powiedzieć, zestawieniu, również pojawiała się na płytach. Najsłynniejsza płyta to Music for K z 1970 roku, ale później przyszły kolejne. Jazz Message from Poland i kolejna słynna płyta w dorobku mistrza Purple Sun. To był rok 1973. Te płyty brzmiały także zupełnie inaczej niż te albumy nagrywane w Polsce, ponieważ te dwie ostatnie, o których wspomniałem, zostały zarejestrowane w Niemczech. Amerykański magazyn Jazz Times tak pisał o naszym wybitnym trębaczu. Stańko pisze melodie, które przeszywają serce niczym igły. Jego utwory to zwykle formy otwarte. Zazwyczaj wystarczy kilka pierwszych dźwięków, które wprowadzają odpowiedni nastrój. Artysta otacza się muzykami niezależnymi i kreatywnymi. Dowód tym ostatnim słowom Stańko dał także w latach 70., kiedy rozpoczęła się jego niezwykle owocna współpraca z perkusistą z Finlandii Edwardem Vesalą. Stańko, nie ukrywajmy tego, był także mistrzem autopromocji. Na pewno wszyscy fani jazzu doskonale pamiętają jego taką quasi autobiografię Desperado, stworzoną przez Rafała Księżyka na podstawie rozmowy z mistrzem. Stańko doskonale zdawał sobie sprawę, że wszystkie jego życiowe perypetie, te nie do końca związane z muzyką, czyli jego długoletnie uzależnienie od narkotyków, doskonale się sprzeda, kiedy będzie o tym wszystkim opowiadał. I tak było. W jednym z wywiadów powiedział: ludzie mogą nie słuchać mojej muzyki, ale mnie znają. A to, że mnie znają i szanują, pomaga mi grać moją niszową muzykę. Patrząc od tej wyłącznie artystycznej strony, lata 90. dla Tomasza Stańko były także znakomite, ponieważ podjął współpracę z jedną z najsłynniejszych wytwórni jazzowych, ECM. W 94. roku nagrał dla nich album Matka Joanna, później powstał album Leosia, ale wielkim sukcesem okazała się płyta z 1997 roku. Nosiła tytuł Litania i, jak fani jazzu doskonale pamiętają, zawierała kompozycję niegdysiejszego przyjaciela i mentora Tomasza Stańki, czyli Krzysztofa Komedy. Ten sukces był na tyle duży, że rok później jeden z głównych producentów ECM, Manfred Eicher, zorganizował nawet taką specjalną sesję From the Green Hill. To był zespół opierający się na wybitnych muzykach, czyli to był taki all-stars band tej wytwórni, a tę rolę przewodnią otrzymał na tej płycie właśnie Tomasz Stańko. Jazz szybko staje się nawykiem, mówił. Nic innego w życiu nie robię. Granie na trąbce jest moim życiem. Dla mnie najważniejsza w jazzie jest improwizacja. To znaczy rola kreatywności w błyskawicznym procesie tworzenia, w procesie równym trwaniu dzieła. Swoiste skojarzenia dźwiękowe, akty wyboru, filozofia błędu. Właściwie tworzę szyfry, które dają mi możliwość improwizacji. Do tej filozofii wyboru Stańko będzie wracał wielokrotnie w trakcie wywiadów. Bo jak mówił, każdy moment wyboru jest momentem odwagi. po takich momentach pojawia się we mnie głębokie zadowolenie. Z jednej strony Stańko nie bał się tych czasami ryzykownych wyborów artystycznych, bo zmierzanie taką ścieżką, jak on sam mówił, niszową, naprawdę nie jest łatwe. A z drugiej strony on nie bał się popkultury. Wspomniałem Państwu o tym doskonałym sposobie autoprezentacji w wywiadach, czy autopromocji, nawet tak możemy to powiedzieć, ale on uważał, że popkultury muzyk jazzowy nie powinien się bać. Powinien ją na swój sposób wykorzystywać, powinien korzystać z tej platformy, co wcale nie znaczy, że ta popkultura musi przesiąkać do jego muzyki. Artysta odszedł 29 lipca w 2018 roku po długiej walce z chorobą nowotworową. Został pochowany 10 sierpnia tego samego roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Alei Zasłużonych. W swojej autobiografii powiedział: cały czas mam to poczucie tajemnicy, że w muzyce spotka mnie jeszcze coś dziwnego, że wkroczę w rejony, których nie zaznałem. I tam się będę kręcił.